Niebo błękitne nad nami, a w studiu Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy też. Błękitne niebo plus kolory jesieni, to jest to najpiękniejsze, co może być na świecie, moim prywatnym zdaniem. No, ale to jest wszystko, co mam radosnego do powiedzenia dzisiaj, bo dalej będzie dosyć ciężko. Mianowicie dalej będziemy mówili o filmie, który od kilku dni jest na ekranach i który wzbudza żywe dyskusje, co się zowie. W znakomitej większości korzystne dla tego filmu, chociaż film aspirował wyżej. Myślę tu o filmie Agnieszki Holland, Obywatel Jones. Filmie, który opowiada historię człowieka, praktycznie rzecz biorąc, dzięki któremu świat mógł się dowiedzieć. Dowiedziała się ta część świata, która chciała się dowiedzieć, a ta, która nie chciała, to się nie dowiedziała i do końca nie wierzyła w coś, co nazywało się i do dzisiaj w historii politycznej nazywa się Hołodomorem, czyli głodem na Ukrainie. Jest, proszę państwa, druga połowa lat 30. Jest dziennikarz, Walijczyk z pochodzenia, który analizuje sytuację militarno-gospodarczą na świecie i któremu się coś nie zgadza, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. Mianowicie Zachód pogrążony jest w kryzysie, wiadomo, to jest druga połowa lat 30. Jeszcze świat się z tego nie otrząsnął, aż do wojny się praktycznie rzecz biorąc nie otrząśnie, a Związek Radziecki pręży muskuły, buduje czołgi, buduje samoloty, tworzy nieprawdopodobne ilości armii, dywizji i tak dalej. Skąd na to wszystko? Pytanie, które nurtuje naszego bohatera, skąd na to wszystko? I on postanawia dowiedzieć się, skąd na to wszystko. Próbuje dostać na ten swój zamiar legitymację elit brytyjskich, ale wygląda to tak, proszę państwa, to jest jedna z piękniejszych sekwencji tego filmu, kiedy on stoi na mównicy, wielka sala, długi bardzo stół, zastawiony kryształowymi szklankami, w których wiadomo, co najczęściej bywa. Proszę państwa, powietrze gęste od dymu cygar, dostojni lordowie różnych admiralicji, nie tylko, politycy, sama śmietanka brytyjska i tenże człowiek, tenże Jones mówi, proszę, szanowni panowie, tak naprawdę trwa niewypowiedziana, ale wojna. I tu się rozlega po prostu salwa śmiechu od pierwszego do ostatniego fotela przy tym wspaniałym stole. Po prostu Zachód chce wierzyć wujkowi Joe, nie chce wierzyć, że wujek Joe może mieć złe intencje, skoro buduje państwo sprawiedliwości społecznej. Więc nasz bohater stara się dostać do Moskwy na własną rękę, ponieważ krąży nad nim legenda, że był człowiekiem, który ni stąd, ni zowąd nagle opublikował wywiad z Adolfem Hitlerem, no to on uważa, że nie powinien mieć problemu z dostaniem się do Józefa Wisarionowicza Stalina i z tym zamiarem wyjeżdża. Trafia na co? Trafia na sytuację w Moskwie. To jest chyba najlepsza sekwencja tego filmu. Moskwa drugiej połowy lat 30. Miasto, w którym szaleją na przemian coś, co jest niewidoczne, czyli pełna dekadencja, rozpusta moralna, kluby, które gromadzą degeneratów, dewiantów, narkomanów, zboczeńców, wysokiej klasy prostytutki, gdzie kokaina, heroina jest na porządku dziennym, gdzie nie mieć strzykawki, to jest podstawowy błąd w sztuce. A z drugiej strony jest ulica moskiewska, ponura, koszmarna ulica, na której co paręnaście metrów spotyka się czekistowski patrol, który obserwuje uważnie twarze ludzi. Wystarczy grymas, nie taki jak sobie by czekiści wyobrażali, żeby być zatrzymanym, wylegitymowanym. Natomiast jeżeli chodzi o język obcy, to wystarczy usłyszeć jedno słowo w języku obcym, jakimkolwiek obcym w stosunku do rosyjskiego, żeby trafić na posterunek, a z posterunku być może na trójkę tak zwaną, a trójki To były, co się zowie, sądy doraźne. W zasadzie znały tylko jeden rodzaj, tylko jeden wyrok, to jest wyrok śmierci. I rozliczane było były z tej efektywności. Ta trójka, to gremium praworządne, które wydało najwięcej takich wyroków, które były wykonane natychmiast, to było honorowane, to było doceniane. Tak wygląda ta jego część moskiewska tego filmu, a później jest już, proszę państwa, no trochę gorzej niestety, ponieważ wyprawa naszego bohatera na Ukrainę przypomina jednak troszeczkę arabską awanturę. Że mu się tam udaje dostać, to dobrze, to jest to dosyć dziwne, ale on ma jakieś pełnomocnictwa sfałszowane i te papiery otwierają mu drogę poza Moskwę, ponieważ Moskwa jest miastem zamkniętym. Wydostać się można tylko i wyłącznie na podstawie przepustki przez odpowiednie władze wydanej. I teraz co się dzieje z naszym bohaterem? Wysiada w skutej mrozem, lodem i przysypanej śniegiem po pas okolicy, gdzie nie wiadomo, co się będzie działo, gdzie, w którą stronę iść, jak okiem sięgnąć, wszędzie tylko śnieg i śnieg i śnieg. No ale podejmuje jakąś próbę wyruszenia w tym kierunku, jakimś tam hipotetycznym, wie, że powinien iść cały czas na wschód, to wtedy właśnie na południowy wschód, to wtedy dojdzie do jakichś siedlisk ludzkich i zobaczy, jak to wszystko naprawdę wygląda. I dociera, proszę państwa, dociera, widuje sceny koszmarne zupełnie, mianowicie sceny, gdzie ludzie są aresztowani, zamykani, a ukrycie worka z mąką to jest natychmiastowy wyrok śmierci. Otóż to jest jedno ze źródeł, z których towarzysz Stalin brał środki na rozbudowę swojej militarnej i politycznej potęgi. I cały ten marsz naszego bohatera przez tę lodowo-śnieżną pustynię ukraińską jest najsłabszą stroną tego filmu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeżeli ci ludzie, którzy w tych hutorach mieszkali, mieli jakieś domostwa, nie mieli już tam czym palić oczywiście, spożywali często gęsto mięso usmażone na jakimś deklu, mięso, no bardzo przepraszam za to, mięso własnych dzieci, to jego marsz, człowieka no dość dobrze ubranego, ale mimo wszystko, proszę państwa, też pozbawionego chleba, pozbawionego w gruncie rzeczy jakichkolwiek środków do życia, jest, powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę z księżyca wzięty.
Ale warto film zobaczyć.
Film trzeba koniecznie zobaczyć, chociażby po to, żeby zobaczyć atmosferę, czego my nie jesteśmy świadomi tego, jak może miasto, wielomilionowe miasto, być jedną wielką klatką, w której miliony ludzi są więzione terrorem, donosicielstwem, podsłuchem i tak dalej. Agnieszka Holland spodziewała się Oscara. Parę rzeczy przeszkodziło najwyraźniej. Być może nawet prawda o Związku Radzieckim przeszkodziła, żeby ten film tego Oscara dostał. To teraz, proszę państwa, poprosimy o sygnaturkę. A sygnaturka oznacza, że będziemy proponowali coś do przemyślenia. I oto taką myśl proponujemy. Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie, powiedziała Marie von Ebner Eschenbach. Bardzo dziękuję. Wojciech Piotr Kwiatek, kłaniam się, do usłyszenia.
Ta rozmowa została zarejestrowana przez kamerę. Jest godzina 8:58.
Słuchacie Radia Wnet.
Autopromocja.
W każdą niedzielę o godzinie 12 zapraszam na pełne emocji wydanie listy polskich przebojów Radia Wnet Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground. Bądźcie z nami. Zaprasza Sławek Orwat.
Wejść głębiej. Audycja z refleksją dla każdego. Niedziela, godzina 21. Jesteśmy. Zapraszam, Katarzyna Szczepanek.
Jacy jesteśmy, byliśmy. Jacyśmy byli, tę prawdę o sobie unieśmy w tej krótkiej, danej nam chwili.
To była autopromocja. Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Ochota na kawę budzi cię codziennie.
Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie Cię z Twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amaguru, Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
Po reklamie.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Czas na przegląd prasy.
W studiu Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu. Zaczniemy pierwszą informacją z portalu BBC, który informuje, iż ambasadorzy Unii Europejskiej spotkają się, aby omówić dokładny czas, o jaki zostanie przedłużony w Wielkiej Brytanii termin Brexitu, podczas gdy posłowie brytyjscy rozważają wezwanie Borisa Johnsona do przedterminowych wyborów. Uważa się, że większość państw Unii Europejskiej opowiada się za 3-miesięcznym opóźnieniem wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty z możliwością wcześniejszego zakończenia tego okresu, jeżeli umowa zostanie ratyfikowana wcześniej przez parlament. Mimo to Francja chyba jako jedyna odpowiedziała się za krótszym terminem do 31 października, czyli ten oryginalnie ustalony i termin, który do tej pory jeszcze funkcjonuje. Tymczasem premier Boris Johnson zapowiedział posłom Izby Gmin więcej czasu do debatowania nad porozumieniem w sprawie Brexitu, ale pod warunkiem, że zgodzą się oni na przeprowadzenie przyspieszonych wyborów 12 grudnia tego roku. Rząd oświadczył, że planuje przeprowadzić głosowanie w Izbie Gmin w sprawie przedterminowych wyborów parlamentarnych w najbliższy poniedziałek, jeśli Unia Europejska zaproponuje opóźnienie Brexitu aż do stycznia, jak to jest teraz powszechnie oczekiwane. Druga informacja pochodzi z The Guardian, gazety The Guardian, choć wcześniej pierwszy o nim, o tej sprawie informował The New York Times, a także swój udział w badaniu tej sprawy miał Reuters. Departament Stanu Sprawiedliwości USA analizuje początki dochodzenia w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Śledztwo stało się oficjalnie śledztwem kryminalnym, jak poinformowała wczoraj osoba blisko związana z tą sprawą. Osoba ta w rozmowie z Reuterem zastrzegła sobie zachowanie anonimowości. O rozwoju śledztwa, jak już mówiłem, pierwszy raz informował New York Times. Chodzi o prokuratora generalnego USA Williama Barra, który rozpoczął postępowanie w tym roku w celu zbadania skarg, jakie złożył Donald Trump na to, że jego kampania była niewłaściwie atakowana przez amerykański wywiad i organy ścigania podczas wyborów w 2016 roku. Demokraci i niektórzy byli funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że Barr używa Departamentu Sprawiedliwości, aby ścigać bezpodstawne teorie spiskowe, które mogłyby przynieść polityczną korzyść republikańskiemu prezydentowi i podważyć dochodzenie byłego specjalnego doradcy Roberta Muellera w Rosji. A co słychać w polskich gazetach, panie Krzysztofie?
A w polskich gazetach wracamy do czasu zimowego. Na drugiej stronie naszego dziennika przypomnienie o tym, że w nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy i dzięki temu będziemy spali o godzinę dłużej. Z tego się na pewno cieszymy, ale mniej z tego, co powiedziała pani Ewa, pani Emilewicz, pani minister Emilewicz ujawnia plany. Czeka nas czas spowolnienia gospodarki i czas poważnych reform w gospodarce, zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem reformy te będą realizowane przez polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że mamy naprawdę dobrych kandydatów do tego, żeby prowadzili resorty gospodarcze, energetyczne, klimatyczne. Mówię o tych trzech resortach, które mają ogromny wpływ na kondycję gospodarczą. Nie mogę zagwarantować, że ceny prądu nie wzrosną w przyszłym roku, powiedziała wczoraj szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W jej opinii jest jednak bardzo prawdopodobne, że nie podrożeje prąd dla gospodarstw domowych. To jest pani Emilewicz. Z kolei tak poszukiwałem, bo Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie tylko zdrowie. Jak się przygotować do ciąży? Na stronie 24-25 zaciekawiło mnie, jak i co doradza Gazeta Wyborcza. Nie, żebym chciał się przygotować do jakiejkolwiek ciąży, ale styl życia życia. Niektóre nawyki mogą zwiększyć albo zmniejszyć szanse na dziecko. Co ułatwia, a co utrudnia zajście w ciążę, to jest rozmowa w Gazecie Wyborczej. Nie będę tego czytał. I też taki kamyczek do ogródka opozycji. Wczoraj rozmowa z jednym z polityków opozycji. Panie pośle, PKW odrzuca protest PiS. Czy to nie jest dowód na to wszystko, że to wszystko, co mówią liderzy Platformy Obywatelskiej o Polsce, nie jest prawdziwe? Myślę, że w ogóle tego udowadniać nie trzeba. Jan Olencki zajrzał do gazety której?
Do Dziennika Gazety Prawnej i tak się powoli wczytuję w artykuł na stronie 18, tytuł Stworzyć własnego kulczyka. Prezesi polskich oddziałów zagranicznych korporacji zrozumieli, jakie znaczenie w gospodarce ma kapitał narodowy i że jako menadżerowie są pozbawieni pełnej autonomii, a więc także wpływu na strategiczne decyzje przedsiębiorstw. Można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach aktywna rola państwa w gospodarce zyskała w Polsce aprobatę części elit politycznych i ekonomicznych. Skąd ta zmiana? Takie pytanie stawia Kacper Leśniewicz w rozmowie z Markiem Naczykiem. Coś jeszcze w Rzeczypospolitej możemy znaleźć ciekawego?
Na przykład tekst Jacka Czaputowicza. Proces warszawski pozwala umocnić pozycję Polski i pokazać, że działamy w interesie międzynarodowym. Szansa dla Bliskiego Wschodu to jest tekst, który napisał minister spraw zagranicznych. Z kolei Bogusław Hrabota. Lewica to za mało na Dudę. Bogusław Hrabota, bój o przyszłość Polski i prezydenturę rozegra się na polu konserwatywnym, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Definitywnie nie będzie dla Andrzeja Dudy realną konkurencją jakaś lewicowa walkiria, ani rewolucjonista ekolog. To wskazuje na tego, kto ma być kontrkandydatem, a i tak może będzie, a może nie będzie druga tura. Dziennik Gazeta Prawna, to jedna informacja z Dziennika Gazety Prawnej, chyba o tych złożach, które polskie górnictwo PGNiG odkryło w Norwegii, nowe złoża gazu i ropy. I duży wywiad, to też jest ciekawe, wywiad z Wiesławem Kozielewiczem, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, sędzią Sądu Najwyższego, o tym, że nasze wybory są najbezpieczniejsze na świecie. To jest tytuł tego wywiadu.
Jeszcze na chwilę zaglądam do Wyborczej, gdzie ciekawa informacja o propozycjach walki z plastikiem i wspieraniu ekologii. Otóż Piotr Dąbrowski z Nestle Polska wyobraża sobie słoik na kawę bez plastiku, jak powiedział w Gazecie Wyborczej w rozmowie z Piotrem Dąbrowskim. Firma Nestle szuka alternatywy dla porcjowanej kawy umieszczonej w jednorazowych stikach i kapsułkach. Ale to tylko przykłady fatalnych dla środowiska opakowań, które trzeba będzie czymś zastąpić. Nestle, przypomnijmy, to największe na świecie przedsiębiorstwo spożywcze. W Polsce należą do niego marki takie jak Nescafe, Winiary, Cornflakes, Gerber czy Nałęczowianka. Wprowadzanie nowych standardów co do opakowywania ich produktów na pewno może mieć jakiś wpływ na ekologię.
Powiedział Jan Olencki. Na zegarze godzina 9:08. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a w nim po raz drugi zespół Portugal The Man.